Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdeczniej.
Jak tam samopoczucie?
Samopoczucie bardzo dobre. Już na szczęście się zima skończyła po tej wiośnie, co nastała i teraz nastanie lato.
Myślisz, że się skończyła? Tak, 9 stopni, to jeszcze jest tak, powiedziałbym, temperatura jeszcze pozostawiająca, no, co nieco do życzenia.
Z weekendem sprawdzałem prognozę, bo się przygotowuję do podcastu, sprawdzałem i ma być nawet 24 stopnie we Wrocławiu.
O, co ty nie powiesz, to może jest jeszcze szansa na truskawki. Ja powiedziałem, że martwię się, że truskawek nie będzie na jednym ze swoich nagrań i ktoś mi powiedział, o, Remigiusz, ty się nie martw, to truskawki sobie poradzą, dla truskawek to nie jest żadne przeżycie. No to się cieszę w takim razie, że to nie jest przeżycie, bo ja bardzo lubię truskawki i się czaję.
No, dla mrożonych truskawek na pewno.
Tak.
No więc ja od razu zaczynam, bo proszę Państwa, historia jest taka, że organizujemy 6-lecie podcastu. Czyli
o,
spotkanie.
To już tak od razu, tak?
Od razu, no, powiem, okay. Żeby było na początku, żeby tu mieć Państwa uwagę. Proszę się skupić, drodzy widzowie. Organizujemy to spotkanie w Warszawie, tak? Wstępnie jest obliczone na jakieś 400 osób. Myślę, że znajdzie się 400 w Warszawie i okolicach. Mm-hmm. I oczywiście tam będzie takie spotkanie z nami, taki powiedzmy podcast live. I realnie no to mamy trochę problem z miejscem, bo chcielibyśmy, bo nie ma problemu, że znajdujemy salę na 400 osób, a mm-hmm. potem klub na 200 i tak jak było w zeszłym roku, czyli część idzie na afterparty, a część nie. No ja nie chcę tak robić. Znaczy to jest dla mnie takie bez sensu. Że już po prostu wszyscy, więc proszę Państwa, jak już wspomniałem, jak jesteście skupieni, to być może znacie takie miejsce. I to nie chodzi mi o to, że tam gdzieś słyszeliście, tylko na przykład, nie wiem, pracujecie w takim miejscu. Wiecie, że to miejsce realnie może przyjąć do 400 osób i te 400 osób tam zostanie i będzie się dobrze bawić na afterparty. To nie jest takie łatwe, żeby znaleźć taki lokal, muszę przyznać.
No nie jest. Właściwie to nawet wydaje mi się prawie niemożliwe. Ten ostatni lokal, w którym byliśmy, to oprócz tego, że był sam lokal dosyć duży, to jeszcze miał zaplecze na zewnątrz takie dosyć spore i tam można się było zupełnie spokojnie pomieścić. Ja nie wiem, czy to wchodzi w rachubę gdziekolwiek indziej.
No właśnie, nie wiem, no najlepiej to by była jakaś taka sala konferencyjna, która, wiesz, no nie ma też problemu, żeby ten bar sobie przyjechał skądś, nie?
To tak, to pewnie, że nie ma. Jak ma ochotę ten bar przyjechać, to my przyjdziemy właśnie z otwartymi ramionami.
Tak, tylko żeby rękoma. Było to miejsce, to jest najważniejsze. Więc proszę Państwa, Warszawa, jak znacie takie miejsce, dajcie znać tutaj w komentarzu, czy jest też na grupie wątek podpięty, tam można się do newslettera wpisywać, z którego będziecie też dostawać informacje o tych naszych 6 urodzinach. 6 lat, ale to minęło, panie Remigiusz, aż ci się zaciemniło w oczach.
Tak, mi się coś, dziwne kolory miałem, więc musiałem poprawić. Nie no, wiadomo, fajnie, że, znaczy szybko minęło, to jasne. Ja jeszcze trochę teraz, jak żeś wspomniał o tych poprzednich urodzinach, to chciałem powiedzieć, że bardzo ciepło wspominam. Też jestem trochę pod wrażeniem, że już minął rok od tamtych urodzin, prawie, że.
No, pół roku, powiedzmy.
Tak? No to jeszcze nie tak źle. To okej. Okay,
jesteśmy w kwietniu.
Uff, kamień z serca. Czym starszy, tym szybciej czas leci. Ale tak, to była fantastyczna impreza tutaj w Wrocławiu i mam nadzieję, że w Warszawie uda się ją powtórzyć. Naprawdę było fajnie. Dobrze się bawiłem i na imprezie, i na afterparty. Tylko my musimy sobie zaplanować jakieś, jaki temat poruszyć, bo żeśmy tak wystrzelali się ostatnio o naszej przeszłości. Ja nie wiem, czy to teraz się uda taki... Powtórzyć.
Coś wymyślimy. No to nie jest aż takie... Jak człowiek sobie siądzie i sobie o tym pomyśli, to jakiś fajny temat się znajdzie.
To pewnie tak. To z reguły tak się odbywa, kreatywność. Tak. Ja muszę powiedzieć, przypominam sobie, że trochę byłem poddenerwowany wtedy, jak żeśmy robili te piąte urodziny nasze, ale dosyć szybko się udało to jakoś przełknąć. Fajnie było, naprawdę fajnie.
Tak, potwierdzam.
No to
więc
tak.
Jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, lokal 400 osób, na którym można zrobić taki podcast na żywo, czyli jest nagłośnienie, powiedzmy scena, ludzie mogą sobie siąść, a po tym można na miejscu zostać i zrobić jakiś taki afterek. Było bardzo kulturalnie w zeszłym roku, więc w tym roku przewiduję, że również będzie grzecznie.
Tak, to prawda. To możemy spokojnie z takiego założenia wychodzić.
No a przede wszystkim ja bardzo nie chcę robić tak, że część idzie ludzi na afterparty, a część nie, bo to bez sensu.
No to chyba też lokalizacja ostatnio nam uniemożliwiła zwiększenie liczby osób.
Też był problem z lokalem, no nie znaleźliśmy takiego lokalu, nie? Ale też jest kwestia, że no możesz nie wiedzieć o tym, że jakiś lokal ma taką opcję, nie? I to nie mówię tylko o lokalach w sensie knajpach, ale też lokalach w sensie takich, powiedzmy, salach konferencyjnych czy jakichś tam innych rzeczach.
400 osób to taka sala weselna, porządna, taka duża sala weselna. To dużo osób jest 400.
400 osób na weselu to naprawdę srogie no, wesele, to na takim nie byłem.
No, ale nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia. Czy to jest realne. No.
Myślę, że jest. No wiesz tak? Co, są takie, na przykład miejsca, w których się robi imprezy firmowe.
Brzmi świetnie.
No czemu? No to jest właśnie 500, 400, 300 osób.
To jakaś duża firma.
My też taką imprezę firmową zrobimy.
Okej. No
taka dobra. Bethesda, nie? Ile tam ludzi pracuje w Bethesdzie?
Zależy, czy oceniasz ich dokonania.
Czy... Tak, faktycznie.
No to miejmy nadzieję. Jeżeli państwo macie jakieś pomysły i widzieliście coś takiego, to dawajcie znać, bo to dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma na razie.
Tak. No to... A Remigiuszu, co tam u ciebie?
Ja mam historię. Trafiłem parę rzeczy. Od czego by tu zacząć? W zasadzie na dwie. Po pierwsze, trafiłem na niesamowity serial na Netflixie. Na serial, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i to jest... Czasami Netflix potrafi zaskoczyć. Oni jakby robią masę badziewia, o tym za chwilę, ale serial się nazywa Baby Reindeer, czyli Reniferek chyba w polskiej wersji językowej.
To o stand-uperze.
O stand-uperze. I to jest taka zabawna historia, że to facet opowiada swoją autentyczną historię. Być może trochę podkoloryzowaną, być może nie, ale on jest także głównym bohaterem tego serialu. Więc to z tego punktu widzenia też jest dosyć interesujące. Kiedy twórca serialu występuje w nim, kiedy to się ma takie trochę wrażenie, jakby wiemy, że to jest realizacja jakaś, ale się ma wrażenie, jakby się obserwowało autentyczne rzeczy. I to jeszcze w jaki sposób ten serial jest skonstruowany dodatkowo potrafi spowodować opad szczęki. Bo to jest bardzo złożona historia, która na początku udaje czarną komedię, a potem momentami robi się tragedią i są zwroty akcji, których kompletnie się nie spodziewamy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jakiej kolejności te rzeczy zostały opowiedziane i jak bardzo autor nie boi się samego siebie krytykować i stawiać siebie w najgorszym możliwym świetle. I też mieliśmy tak z żoną oglądając, to mieliśmy takie wrażenie, że ten facet jest tam postacią nie tylko tragiczną, ale wręcz przyczynia się głównie do tych tragedii, by potem się przekonać, że to nie wszystko jest takie oczywiste i nie wszystko jest takie proste. I facet bardzo dużo rzeczy przeżył. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ja jestem prawie przekonany, że to nie każdemu się ten serial spodoba, bo to jest w pewnych momentach bardzo ciężki dramat, ale jestem w szoku, jak dobra jest to historia i jak dobrze jest opowiedziana, jak nietypowo i zupełnie inaczej. I to też jestem w szoku, że to akurat przez Netflix przeszło. I przy okazji zupełnie już nie wgłębiając się bardziej...
Czemu jesteś w szoku, co znaczy przez Netflix przeszło? Że...
Bo jesteśmy mocno przyzwyczajeni, że dzieła, które trafiają na Netflixa, to są takie bardzo... niskich lotów. Tymczasem oczywiście to jest nieprawdziwa opinia, bo tam się wiele rzeczy interesujących przytrafia.
Tyle tylko, że bardzo nieprawdziwa.
No, ale być może jestem trochę usprawiedliwiony, ponieważ one są zawsze przykrywane tym marketingiem, który z reguły działa na podstawie bardzo średnich filmów. I ja już do czego zmierzam? Bo miałem okazję obejrzeć całkiem niedawno materiał na YouTubie, gdzie facet analizował Netflixa i takie analizował trochę superprodukcje Netflixa. Nie opowiadał o nich, że one są bardzo kiepsko oceniane, mimo tego, że...
Ale filmowe?
Filmowe, tak.
Czy serialowe?
Filmowe. Filmowe. Już zaraz ci opowiem.
To że, tak.
O jakie chodzi między innymi. Mhm. Że te ich superprodukcje są z udziałem bardzo dobrych aktorów, jakich Ryana Reynoldsa, Gal Gadot, Dwayne Johnson, tam gra Jennifer Lopez ostatnio.
Gal Gadot jest dobrą aktorką, tak?
Znaną. Ja powiedziałem dobrych aktorów?
Tak.
A to miałem na myśli takich, którzy są rozpoznawalni i powiedzmy popularnych aktorów. I teraz ta seria Rebel Moon, Zaka Snydera, która też się składa z filmów i która też jest oceniana bardzo, bardzo źle. Ja tego, za ten drugi film to się boję zabrać, bo ja lubię Zaka Snydera i niestety no tutaj moja miłość do niego przechodzi ciężką próbę w związku z tymi ostatnimi filmami. I facet analizował i mówi, że tak naprawdę te filmy, które są robione przez Netflixa, to są tylko i wyłącznie akcją marketingową. To są filmy, które są drogie, one angażują drogich aktorów, w związku z tym zwracają uwagę ludzi na zewnątrz. Przy okazji ci aktorzy też uczestniczą w marketingu, ponieważ polecają te swoje filmy na swoich social mediach i rezultat jest taki, że jest szansa, że ktoś kupi po prostu subskrypcję i zostanie w Netflixie na dłużej, z Netflixem na dłużej. Więc te wszystkie filmy, one są beznadziejne od początku do końca, wcale nie muszą być dobre, bo one pełnią tylko jedną rolę. One mają być reklamą platformy.
Poczekaj, czyli one są według tej teorii z premedytacją źle robione?
One są w leniwy sposób robione. To znaczy to, że one będą złe czy będą dobre, to jest zupełnie drugorzędna rzecz. Ich podstawową funkcją jest popularyzacja Netflixa na zewnątrz, dla ludzi, którzy tego Netflixa nie mają. Bo oni przyjdą być może dla tych aktorów i wykupią te subskrypcje, może potem zapomną. Zresztą widzieliśmy ostatnio przy Ubisoftie, że oni bardzo mocno cisną w stronę tych usług abonamentowych i jest tam dużo nadziei na to, że ludzie pozostaną po prostu na dłużej. Więc te drogie realizacje wynikają po prostu z tego, żeby ludzi przekonać i przytrzymać trochę przy platformie i dlatego te filmy nie są zbyt dobre. I dlatego bardzo często na Netflixa patrzy się przez pryzmat tego typu produkcji, a tymczasem gdzieś tam pod spodem potrafią się przydarzyć takie rzeczy jak ten Reniferek i pewnie wiele, wiele innych, bo nie bez powodów wskazałeś mi, że to była błędna opinia, że Netflix ma byle co.
Co roku seria Netflix ma jakąś bombę i to jakościową i też taką, że wszyscy to oglądają, więc ja bym nie mówił raczej, wiadomo, że Netflix to jest taka, że oni mają taką politykę, że tam ma być przede wszystkim dużo rzeczy. I wiadomo, że większość rzeczy jest kiepskich, ale z tymi filmami ja nie wiem, czy się, ja po prostu uważam, że szefostwo Netflixa nie rozumie kina, bo tak totalnie. Znaczy, że oni nie potrafią odróżnić dobrego scenariusza od złego. Te osoby, które decydują o tym, nie mają zielonego pojęcia. Więc jeżeli idziesz tam, piczujesz do nich i masz już powiedzmy jakieś zagwarantowanych aktorów, to dużo bardziej przejdzie, bo oni się wydają, jak znany aktor, to już ma to sens. Ale stawiam, że oni, to jest choroba wszystkich wielkich platform, że ludzie, którzy rządzą tymi platformami, nie mają zielonego pojęcia o kinie. Wyobraź sobie, rację, że wydajesz, nie wiem, $200 milionów na taki film, który idzie tylko na platformę i on jest kiepski, więc okej, przyciągną nazwiska, ale ludzie zostają, nie polecają sobie potem tego, to nie ma takiego długiego ogonu, a wyobraź sobie, że dostajesz film, który jest świetny.
No,
to jest zupełnie inaczej. Dla dobra firmy zawsze lepsze rzeczy będą lepiej działać, nie?
I ja się z tobą zgadzam. Zawsze lepsze rzeczy są fajniejsze z perspektywy każdej możliwej, natomiast są zdecydowanie trudniejsze do zrobienia. Bo oni chyba mają taką politykę, że podpisują kontrakty z aktorami na 3 filmy, jakieś tam 3 realizacje, czy tak jak z Chappellem podpisywali na 3 stand-upy. Więc zakładam, że powielają ten model. Teraz z Jennifer Lopez wchodzi nowy film Atlas. To jest taka trochę pochodna Titanfalla. Więc też podejrzewam, że to będzie raczej średniej jakości dzieło. Być może jest tak, jak mówisz, że ci ludzie, którzy stoją, bo tam marketing głównie pewnie rządzi, że oni nie mają zielonego pojęcia o kinie, natomiast wydaje mi się, że im to ostatecznie nie przeszkadza, czy ten film będzie dobry, czy ten film będzie zły. W związku z tym, że to przede wszystkim pełni tą rolę taką reklamową dla platformy. I gdyby to był dobry film, to pewnie, że fajnie by było, bo by polecany był dalej i to by poszło pewnie wiralowo także przy okazji. No ale z jakiegoś powodu działa to na tyle skutecznie, że nie wnikają. Ja w ogóle, to jest też zaskakujące, bo twoja uwaga na temat interpretacji jakości filmu przez właśnie właścicieli platformy jest jak najbardziej sensowna, ale też wychodziłem z założenia, że oni biorą do tego filmowców, że to filmowcy przychodzą do nich z pomysłami i że ci filmowcy też mogliby mieć ambicje, by realizować dobre filmy. No bo jak dostają $200 milionów, no to jedynie kreatywność stoi na przeszkodzie zrobienia dobrego filmu, no bo co innego? Masz aktorów, masz dobry budżet, masz ludzi, którzy... To czemu te filmy są złe?
No bo... powodów jest milion. Może być wszystko. Wszystko absolutnie. Może się coś zepsuć na planie. Znaczy, nie wiem, no, wszystkie problemy, jakie mogą być na planie, to się wydarzyły. Wiesz, są jakieś takie historie typu, że był taki polski film o Staraka, chyba to był ostatni film, gdzie oni mieli jakiegoś takiego super drogiego aktora, który przyleciał do Polski i wychodząc z samolotu, przewrócił się i sobie obie ręce złamał.
Ew.
A to wiesz, jakieś takie mieli 3 dni na znalezienie nowego aktora, nie?
Nie.
Rzeczy może się wydarzyć, ogrom, nie? Ale to, że ktoś napisze scenariusz, nawet dobry filmowiec, nie oznacza, że to będzie dobry scenariusz. I to jest bardzo duży problem. Jest wiele takich przykładów, że pewni twórcy działają bardzo dobrze, ale działają bardzo dobrze w teamie, który na przykład kontruje ich pewne zapędy, nie pozwala robić jakichś głupich rzeczy, daje bardzo dobry feedback i nagle ten scenariusz, który w początkowej formie był jakiś, po feedbacku tam miesięcznym staje się dużo, dużo lepszy. Bez tych ludzi ten twórca już tak dobrze nie działa. Więc jest mnóstwo aspektów takich i przy samym pomyśle, przy preprodukcji, przy produkcji, czy postprodukcji, że mogą ci się, wiesz, efekty wywalić, albo nie ma pieniędzy nagle na to, bo plan zjadł za dużo pieniędzy i teraz efekty muszą być za połowę ceny, nie?
Okej, rozumiem. Uzasadnienie, dlaczego film jest niedobry, może być zdecydowanie szerokie. Wydaje mi się dosyć zabawna ta historia, może nie dla tego aktora z połamanymi rękoma, ale też mam takie wrażenie, że ci wszyscy scenarzyści, którzy piszą filmy dla Netflixa, te superprodukcje, to faktycznie mają połamane ręce. Za takim Snyderem na czele, niestety.
Ukryta gra chyba tam było, bo ja byłem kiedyś jeszcze...
Tak, wiem o czym mówisz. Tak. No, zgadza się. Tutaj nic się chyba dodać w tej sprawie nie da. A propos Gal Gadot, to jej ostatni film, tylko też nie pamiętam tytułu. Tak było straszne, żeśmy próbowali z żoną praktycznie każdą tą superprodukcję Netflixa obejrzeć i w większości przypadków żeśmy wyłączali po pierwszych 30 minutach, bo się tego oglądać nie dało. Więc no nawet ja, tak bardzo skrajnie tolerancyjny widz kina rozrywkowego, nie jestem w stanie tego przełknąć, więc ja nie wiem. Wymagający widzowie to tam muszą po prostu zawału dostawać na widok tego, co tam się dzieje. No to tyle o Netflixie, jeżeli o mnie.
Jak już jesteśmy przy tematyce filmowej, to byłem w kinie, panie Remigiuszu.
Specjalnie
wybrałem się z ekipą z portalu Immersja na Niepokalaną, czyli najnowszy horror z Sydney Sweeney.
Okej, opowiadaj. Jestem zainteresowany.
Uwaga, proszę państwa, chociaż jakby sam tytuł zdradza ten spoiler. Ona tam przez cały film jest w ciąży.
Czyli pokalana została.
No właśnie, tak.
Więc... Ale nie wiadomo przez kogo, tak? Może to boskie pokalanie było?
Wiadomo, nieważne. To jest to chyba najbardziej randomowy horror, jaki w życiu widziałem. I też chyba najgorszy film z dobrą realizacją. Bo wyobraź sobie horror, który te wszystkie takie horrorowe rzeczy randomowo wrzuca nie wiadomo w jakich sytuacjach. Więc no nie podobał mi się ten film, ale się świetnie na nim bawiłem. Znaczy się śmieję przez pół seansu z tych kłopot wszystkich. Jak oni tam robią USG, to jest... na głos się tam śmiałem po prostu. Więc fatalny film. I jeszcze na sali, to był taki pokaz dla influencerów i krytyków. I po prostu ludzie cały czas tam gadali na tej sali. To jest niewiarygodne. Przez cały film ktoś gada, nie? I to tak nie tak, że jedna osoba, tylko... No, ja jestem już trochę uodporniony na takie rzeczy, bo już mówię, nie więcej, nie chcę mi się kłócić z ludźmi, muszę przyznać, ale no to jest takie, zastanawiałem się, z czego to wynika, nie? Że nie wiem, no jest taki pokaz prasowy i ty spotykasz kogoś, kogo na przykład dawno nie widziałeś, więc sobie gadacie, nie? I gadacie sobie w kinie. Ale to nie jest szkoła, że ty nie możesz sobie wyjść tylko możesz sobie wyjść i możesz sobie gadać z tą osobą na zewnątrz, nie przeszkadzając innym.
Ja myślę, że ludzie uznali, że w obliczu takiego dzieła wiekopomnego, to może rozmowa zupełnie nie przeszkodzi.
No, wiesz, to nie ma ten film tak złych ocen. Mi się bardzo nie podobał, ale on, no, tych... Nie, zaraz ci powiem, jakie ma oceny.
No to ty sprawdź ocenę, a ja ci powiem, że no z drugiej strony, jeżeli zapraszasz, jeżeli masz całą salę pełną influencerów, to czego żeś się spodziewał?
No ale to, też, ale to z tego, co namierzyliśmy, to krytycy akurat, to z radia ludzie gadali, więc...
No widocznie niewiele lepsi, wiesz?
Ci z TikToka lepsi. No 5,3 ma od krytyków, a od widzów 5,2. To nie jest tak źle jest, no.
Ja już bym nie obejrzał, poniżej 6 nie schodzę, nawet ja.
No chyba, że Sydney Sweeney.
O właśnie, no ale to wiesz, to sobie mogę... zdjęcia wybrać. No,
Tak, byłem na tym filmie super wyjazd, bo jechaliśmy z panami z Immersji, pogadaliśmy sobie
fajne rzeczy. A też w Warszawie byliście?
Tak, w Warszawie.
Kurde, ty jesteś ruchliwy, ja to bym nie mam.
Akurat miałem tak, bo nie chciało mi się jechać, muszę przyznać, bo to było 20, ale Łukasz akurat jechał samochodem z Wrocławia, więc pojechaliśmy do Łodzi, po chłopaków tam i do Warszawy i z powrotem.
I potem słowo, to jak trzeciej w domu. Ale jako pasażer to bym mógł, to w ogóle nie musisz się o nic martwić, no.
To prawda.
Dobrze, to ja jeszcze mam jedną historykę do dodania. Opowiadam. Trochę gamingową. Wróciłem ostatnio do World of Warcraft pod wpływem optymistycznych zapowiedzi nowego dodatku, War Within, więc z taką ciekawością na zupełnie założyłem na postacie na zupełnie nowym serwerze, żeby totalnie od zera zacząć, bo to ja tak lubię. I muszę powiedzieć, że tam dosyć dużo ciekawych zmian już teraz wprowadzono do gry. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że bardzo potrzebuję w grach MMO takiego sposobu nagrania, który pozwoliłby mi samodzielnie ten content przejadać, mimo tego, że ja rozumiem, na czym polega idea MMO, ale wielokrotnie powtarzam to, że ja bardzo lubię przebywać w towarzystwie innych ludzi na serwerze, natomiast nie muszę, nie lubię być zmuszany do tego, by z nimi w jakąś interakcję wchodzić. O tak, jeżeli mam ochotę, to sobie spędzę czas z ludźmi, jeżeli nie mam ochoty, to mogę sobie zrobić indywidualnie. I od jakiegoś czasu obserwuję zwrot Blizzarda, na razie tylko w zapowiedziach, chociaż teraz już jest to na serwerach także widoczne. Widzę ten zwrot w kierunku takich graczy, którzy mają tę potrzebę samodzielnego pochłaniania kontentu. I wprowadzono tam rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, czyli możesz na przykład robić instancję, która była zarezerwowana do tej pory dla wielu osób, możesz robić w towarzystwie botów, które całkiem sprawnie przez te instancje się przesuwają. Więc ty jesteś tylko członkiem drużyny, która od początku do końca jest stworzona z postaci nie graczy, tylko sztuczną inteligencję. I nawet sprawnie to działa. Tyle tylko, że te boty mają skłonność do przechodzenia przez całą instancję powoli, systematycznie, czyszcząc wszystkie grupki potworów, więc jak ktoś tak lubi sobie na szybciora przeskoczyć przez ten content, to nie da rady, ale jak ktoś chce tak sobie posiedzieć tam i postrzelać trochę do mopków, to będzie miał okazję ku temu. I ta sztuczna inteligencja, muszę powiedzieć, że działa całkiem zacnie, że jak się zrobi jakiś błąd, to te postacie potrafią się dopasować, lekarz dobrze leczy, tank dobrze tankuje, szokująco jest to dobre.
Tankuje chociaż... samochód.
Jest to skryptowane. Nie zrozumiem. Z samochodem co? Że co?
To taki żart nieśmieszny. Przepraszam, teraz będę państwu tłumaczył żart i remiusz.
Ja nie dosłyszałem.
Powiedziałeś tank dobrze tankuje, a ja powiedziałem, że samochód tankuje.
Okay. Super. No więc jako że w dodatku będzie sporo takiej zawartości dla pojedynczego gracza, są specjalne podziemia dla pojedynczego gracza, to nie spodziewałem się, że Blizzard pójdzie aż tak daleko, żeby zaoferować także instancje te pełne. I ja oglądałem parę wywiadów z panią, która jest szefową teraz tej ekipie odpowiedzialnej za World of Warcraft. I założenie jest takie, że oni mieli bardzo duży problem z konstruowaniem przygody w ten sposób, by ją od początku do końca poprowadzić, by każdy gracz miał do niej dostęp, bo przygoda była opowiadana w sposób liniowy, natomiast w pewnym momencie była potrzebna aktywność grupowa. Jeżeli ktoś, żeby poznać fabułę dalej, albo ważny element tej fabuły, jeżeli ktoś rezygnował z tej aktywności grupowej, to nie miał dostępu do całej fabuły, nie mógł jej poznać. Ci najwięksi bossowie byli zabijani w instancjach, więc jeżeli tego nie robiłeś, no to właściwie miałeś bardzo ograniczone. I Blizzardowi teraz bardzo zależy, żeby każdy gracz, niezależnie od tego, co lubi, mógł sobie to od początku do końca poznać. I powiedziałbym, że tam dosyć ciekawy mechanizm zachodzi, który chyba trochę niechcąco się dzieje, że zabawa, przechodzenie przez instancje z innymi graczami jest szybsza i przyjemniejsza. Można to zrobić solo, z botami, ale jest to wolniejsze i pewnie odrobinę bardziej nużące. Więc to jest wreszcie taki system, w którym możesz przechodzić sam, a towarzystwo innych graczy tylko i wyłącznie poprawia jakość rozgrywki. Więc taki duży plus. To nie jest konieczne, ale jest przyjemniejsze. Więc myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Jak ten dodatek będzie ostatecznie wyglądał, to dopiero zobaczymy, ale jestem pozytywnie nastawiony.
To dobrze, to tak, no, to tak jak wspomniałeś, pod ciebie trochę.
Tak, to bardzo lubię, jak się świat pod moją stronę, w moją stronę zwraca z uśmiechem, więc jestem zadowolony.
No to dobrze. No ja już nie mam nic. Myślę, że możemy przejść do naszego tematu, odcinka. Mhm. I dzisiaj będziemy, proszę państwa, rozmawiać sobie o rzeczywistości growo-serialowej.
O, to jest dobre.
O przyszłości marki pewnej, znanej. Proszę państwa, w ubiegłym tygodniu Fallout 4 był najlepiej sprzedającą się grą w Europie. Sprzedaż po premierze serialu wzrosła o 7,5%. W pierwszej dziesiątce bestsellerów znalazły się też trzy inne odsłony cyklu. Fallout 76, Fallout New Vegas i Trójeczka. To są dane z firmy analitycznej GSD. Bethesda poinformowała, że przedwczoraj w ciągu jednego dnia grało w Fallouta 76 milion osób, a we wszystkie gry w serii tego samego dnia 5 milionów. I możemy sobie tutaj porównać, jakby obecnie ten poserialowy pik Fallouta 4 to jest 164 tysiące osób na Steamie. Przed było około 19 tysięcy. Fallouta 76 to jest 73 tysiące. Przed 12-15 na Steamie. Przypominam, że no też są gry, które są na konsolach również bardzo popularne. Jeżeli porównamy sobie ten pik, możemy sobie porównać realnie do dwóch innych seriali, czyli do serialu Wiedźmin, w szczególności do startu pierwszego sezonu z grudnia 2019 roku. I tam pik poserialowy, który odbył się, premiera była w grudniu, pik był w styczniu, to było 103 tysiące osób, czyli mniej niż sam Fallout 4.
Zgadza się.
Tutaj jeszcze mamy wiele osób grających w różne gry. Przed tym Wiedźmin miał około 25 tysięcy, no tak mniej więcej, graczy na Steamie. Edgerunners we wrześniu 2022 zadebiutował i wtedy Cyberpunk miał pik 136 tysięcy. Wydawało nam się to wtedy, że to jest dużo, że to naprawdę serial zrobił ogromną robotę i jeden i drugi. Wiadomo, że myślę, że nie będzie wielkie naciągnięcie, jak powiem, że seriale live action robią dużo większy szum niż seriale animowane.
Myślę, że tak. Myślę, że
możemy to przyjąć, tak.
Tak.
A Cyberpunk przed Edgerunners miał 15-20 tysięcy. No The Last of Us zadebiutowało na PC już po premierze serialu, więc tam ciężko porównać te dane. Tak samo Arcane nie mamy danych, żeby to porównać, no bo League of Legends nie jest na Steamie, no.
No i też wydaje mi się, że Liga Legend i serial Arcane niestety poza postaciami niewiele mają ze sobą wspólnego, bo model rozgrywki to jest zupełnie niezwiązany. To nie jest tak, teraz grając Fallouta 4 możesz mieć takie poczucie, że jesteś w tym świecie i przeżywasz swoją własną przygodę. I masz wrażenie, że w każdym momencie możesz spotkać tych bohaterów serialu, że też jesteś takim samym bohaterem jak oni, tylko masz w innym miejscu, w innym czasie jesteś. Natomiast grając w LoLa, no to jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki. To się nie da pomyśleć, a no teraz tak, pójdę sobie na miasto.
Ale też jasno powiedzieć, że twórcy serialu biorą odpowiedzialność za każde stracone dziecko rzucone w szpony LoLa.
No, to pewnie tak, tak. I mają pewnie ogromne wyrzuty sumienia.
I mają, tak, mają ich na sumieniu. To.
No tak czy inaczej, ja też jestem, dobrze, że wspomniałeś i o tym Wiedźminie, i o Cyberpunku, to jest pod dobrym kątem możemy na to spojrzeć. Też miałem, i żeśmy wiele razy wracali do tego, że to jest fenomenalny sukces. Wtedy, żeby to był fenomenalny sukces. Że to było ogromne osiągnięcie i że jak niezwykle warto jest robić seriale. I nie jestem do końca pewny, czy wtedy już branża załapała, że to jest takie, myślę, że wiele osób traktowało to jako przypadkowy sukces, taka rzecz, która się musiała, w związku z tym, że potem, wiesz, The Last of Us nie było takie namacalne, nie było takie widoczne, nie mówiło się o tym, pewnie sprzedaż wzrosła, ale o tym Sony tylko głównie wie.
Znaczy widać było, że The Last of Us w okolicy, po premierze tych, no bo to jednak co tydzień szły te odcinki, no to było w topce sprzedaży PlayStation, ale nie mamy konkretnych danych żadnych.
No tak czy inaczej, teraz nie da się zaprzeczyć temu, że sukces serialu w gigantyczny sposób może wpłynąć na sprzedaż gry, tym bardziej, że mamy do czynienia z Falloutem, który nawet w kategorii tych najnowszych gier jest już dosyć stary. Ostatni Fallout 76 to jest 2018 rok, a ma teraz szczyt w ogóle zainteresowania na Steamie. Przez całą swoją historię. On oczywiście nie trafił od razu na Steama, więc to może nie jest super idealny przykład, ale jednak jest grany i dużo osób pisze pozytywnie na temat tej gry. Część ludzi wróciło do Fallouta 76 i uważają, że to jest całkiem niezłe. Ja bym się tu kłócił z tym, ale no, sam też niewolnikiem Fallouta 76 zostałem, mimo mojej tam pewnej niechęci do tej gry. Więc a propos Fallouta 4, to zdaje się jutro albo wczoraj, z Państwa perspektywy, może dzisiaj, jest patch, który upgrade'uje grę do tej nowej, do next-genowej.
To zaraz sobie o tym będziemy też
okay, mówić. Okej, okay. No więc to jest niesłychana rzecz i ja myślę, że już się nie da zaprzeczyć, że serial może gigantycznie wpłynąć na sprzedaż gry i że warto brać to pod uwagę przy produkcji serialu i przy produkcji gier. Tylko obawa jest taka, że będzie wychodziło mnóstwo, coraz więcej takich seriali, coraz więcej filmów bazujących na grach. No i być może jakość trochę będzie gorsza w przyszłości, bo te osiągnięcia Fallouta serialowego są niewątpliwie na bardzo wysokim poziomie aktualnie.
A wiesz, jakie mamy zatizowane już poszły informacje, że będą takie seriale robione na podstawie gier albo światów albo w światach gier?
Mogę pozwolić, że chyba zgaduję? Po pierwsze, warto wspomnieć o Halo, które jest straszliwie szkalowane.
No to już jest.
To już jest. I chyba nie miało przełożenia za bardzo na grę. Nie wiem, czy to wynikało z jakości serialu, czy z czegoś innego. Jeżeli chodzi o... Wiemy też o Warhammerze z Cavillem, chociaż to jest bardziej w ramach...
Tak,
to... No właśnie, to jest bardziej w ramach gier planszowych, bo Warhammer nie ma takiego gamingowego przedstawiciela. Jest mnóstwo takich małych gierek, ale nic takiego wielkiego jak Fallout. Być może wskazywałbym na Mass Effecta, może wskazywałbym na Dragon Age. Coś w tej dziedzinie może się dziać. Dragon Age miał też swój serial, ale też chyba nie był.
Ja mówię o live action, bo Dragon Age jest animowany.
Dragon Dogma też zresztą był animowany, tak. Ale no, wspominam o tym, bo było coś. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co tam się może wydarzyć.
To jest na szczęście wylistowane na Wikipedii.
Jedną rzecz wiem na pewno. Dredge.
Dredge?
Dredge to jest taka gra trochę w klimatach Call of Cthulhu, że się pływa statkiem.
Ale serial będzie?
I wiem, że będzie film realizowany. Nie wiem, czy film, czy jakaś realizacja będzie filmowa.
Okej, bo ja na tej liście nie znalazłem. Jest Alan Wake. I to mówimy o serialach live action, zapowiedzianych już. Gdzie poszła jakaś informacja, że tam ktoś robi. Czasami to jest tak, że ktoś kupił prawa do tego, więc to nie musi oznaczać, że to w ogóle kiedykolwiek powstanie, no ale jakieś informacje poszły. Assassin's Creed, Brothers in Arms, Child of Light, Disco Elysium, Driver, to już chyba było dawno temu, Final Fantasy, God of War, Horizon Zero Dawn, Hunt, Showdown, Life is Strange, Mass Effect, My Friend Pedro. Pamiętasz taką grę?
Pamiętam, o badanie. Może być ciekawe, kto będzie grał główną rolę.
No właśnie. Plague Tale. Serial pokemonowy będzie. Skull and Bones. Steins Gate.
Czekaj. Skull and Bones, musimy się przy tym na chwilę zatrzymać, chociaż żeby złapać oddech. Okej, już.
No zobacz. Ubisoft, w przeciwieństwie do Microsoftu, rozumie, że dobry serial może sprawić, że ludzie zaczną grać.
Ja nie spodziewam się dobrych produkcji serialowych bo już wcześniej zwróciłem uwagę na Assassin's Creed. Ja nie sądzę, żeby Ubisoft był w stanie dostarczyć dobry serial. Oni mają, kurde, pewnie
The Last
traktują
of Us.
To tylko marketingowo. Okay,
przed The Last of Us i przed Falloutem wszyscy mówili, że w ogóle nie da się zrobić dobrego serialu live action na podstawie gier. Dobrym twórcom, powiesz im, macie wolność, zróbcie ciekawą historię w tym świecie tutaj na, gdzie to jest, Ocean Indyjski. Coś wymyślą ciekawego, bo przecież tam nie masz
nadzieję.
Takiej stricte.
No, wiemy już, że mają scenarzyści czasami połamane ręce o tym, żeśmy mówili wcześniej, a jeżeli chodzi o Halo, to tam mieli wolną rękę i tak wolną rękę wykorzystali, zresztą przy Wiedźminie też, że odeszli na tyle od źródła, że to nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie pokochali pierwotnie, więc
widzisz,
może być różnie.
W kwestii filmów i seriali ja jestem optymistą, a ty jesteś optymistą w kwestii gier. System Shock jest jeszcze i Vampir. I więc to jest całkiem dużo i powiem ci, że dziwię się bardzo, że Bethesda, wiedząc, no bo jest, jakby to są ich prawa, wiedzą od bardzo dawna, że ten serial będzie robiony. Robią to znakomici twórcy. Ten serial wyszedł świetnie. I ja mam wrażenie, że oni, że w ogóle nie byli przygotowani do tego, że ten serial się uda.
Tak, tak, bo zgadzam się z tobą i myślę, że to się wpisuje w to, co powiedziałem wcześniej, że do tej pory obserwacje na temat Wiedźmina i Cyberpunka niewielu osobom dały do myślenia. Zresztą ta branża, zwłaszcza jak mamy do czynienia z dużymi firmami, to oni działają i myślą bardzo, bardzo powoli. Więc jestem absolutnie pewny, że sukces serialu i potem następstwo, czyli sukces gier, kompletnie Bethesdę zaskoczył. Że zgadzam się, nie spodziewali się i nie zrobili nic, żeby to jeszcze lepiej spieniężyć, a mieli niesamowitą okazję.
Ja jestem w strasznym szoku, muszę przyznać. Że, ale co? Przerwałem
cię. No, że mają jeszcze kolejne sezony Fallouta i być może to im da do myślenia, bo nawet jeżeli są powolni i trochę przestarzali, to pieniądze pewnie lubią.
No lubią, ale ja jestem, ja tak się zastanawiałem, mówię tak, jaka jest marka czy IP, które posiada Microsoft, które jest mocniejsze od Fallouta?
Chyba nie mają.
Nie, no chyba mają. No Call of Duty jest mocniejsze. Moim skromnym zdaniem Call of Duty jest mocniejsze. Minecraft jest mocniejszy.
Okej. Okay.
I teraz i mamy takie dwa, wiesz, molochy ogromne. No i teraz musimy sobie zadać pytanie, czy takie marki jak Diablo są mocniejsze?
Jeszcze jednej marce zapomniałeś.
Znaczy jedna taka, ale zaraz będę mówił dalej.
Bo a propos Bethesdy, myślę, że Elder Scrolls mogłoby być też świetną marką i też świetnym sposobem na realizację taką serialową, a la Grand Tron.
Okej, ja to wiem, tylko że to też jest tam Skyrim kiedy ostatni raz wyszedł? Znaczy oryginalnie kiedy wyszedł? No, bo tak to pewnie to wczoraj jakiś wyszedł.
No wiesz co, nie pamiętam, to jest na pewno 12 lat? Więcej?
No ja myślę, że...
No, sprawdzę. Kawał czasu temu, no ale to wiesz, Elder Scrollsy cały czas ludzie mają w świadomości, bo z jednej strony mamy te Elder Scrolls Online, z drugiej strony wszyscy tak trochę już liczą na Elder Scrolls 6, że to jest kolejne...
13 lat temu. Wszyscy liczą, chybiłem. Ale to jest gra, która okej, okay, no ale to dobra, sprawdźmy sobie jak tam na tym, jak na SteamDB. Ja uważam, że to jest ważna gra, ale to nie jest jakaś strasznie mocna marka. 24-godzinny pik to jest 2300.
Ja ci powiem, ja mam pewną hipotezę co do Microsoftu i co do realizacji telewizyjnych. Mm-hmm. Mianowicie oni faktycznie mają, każda z tych rzeczy, które wymieniłeś, Fallout jakby to potwierdził, ale Diablo mógłby być świetną okazją do serialu. Nie mam wątpliwości co do tego.
Skoryguję się, przepraszam ci, bo tutaj jeszcze wszedłem na Special Edition, czyli chyba najpopularniejszą, to tutaj pik 24-godzinny to jest 20 tysięcy.
Okej.
Całkiem nieźle.
No, więc Diablo mógłby być zrealizowany w formie serialu, pewnie, że tak. Elder Scrollsy jak najbardziej. Nawet ten Starfield nieszczęsny mógłby być niezłym serialem, bo to jest dobry setting dla opowieści filmowych. Jest pewnie parę jeszcze rzeczy gdzieś tam w tym katalogu Microsoftu. Natomiast wydaje mi się, że oni, nie wiem czy pamiętasz taką pamiętną konferencję Microsoftu, gdzie oni użyli słowa telewizor w odniesieniu do konsoli tak często, że potem półgodzinny memy powstały. Więc myślę, że oni mogą już mieć taką alergię trochę na wszelkie formaty telewizyjne i być może nawet do głowy im nie przychodzi, żeby wspomnieć o telewizorze w odniesieniu do swoich marek. Ale będą musieli tę wizję zmienić. Ja mam nadzieję, że Fallout na Boga, musi przyjść taki moment, kiedy już się nie da zaprzeczyć, że dobra realizacja filmowa i serialowa może wpłynąć pozytywnie na sprzedaż gry. No to już już jesteśmy w takim momencie, że to trzeba by być ślepym albo głuchym, żeby
ja
próbować...
Bardziej powiedział, że nawet serialowa przede wszystkim dużo daje dla gier, nie?
Tak, może nawet więcej, zgadza się.
Tak, no jeszcze Warcraft, nie? Też dosyć mocna marka. Tak, ja bym jeszcze na takie marki, które są znane, od razu rozpoznawalne dla graczy, to jest oczywiście Doom albo Quake. Mhm. Nie wiem, czy Forza to jest najlepsza marka na serial, ale takie w stylu Szybkich i Wściekłych. Myślę, że to mogłoby się sprawdzić. Coś mi przerywasz strasznie.
No może coś.
Znaczy w sensie internet ci przerywa bardzo.
No nie jestem pewny. Czasami mi przerywa, czasami nie. Ale słyszysz mnie, rozumiem?
Słyszę cię. I jak sobie o tych markach mówimy, to właściwie moglibyśmy sobie porozmawiać o tym, jaka się szykuje przyszłość Falloutów, bo od ten nowoczesny, od kiedy Bethesda przejęła, bo trójeczka wyszła w 2008 roku, New Vegas w 10, Shelter 15, czwórka też 15 i 76 w 2018 roku. Mhm. I właściwie co nam zostało powiedziane, to, że piątka też będzie. To kiedyś powiedział Todd Howard, że mają jedną stronę pomysłów na to. Teraz przed samym serialem mówił, że no pewne wątki musieli wyciąć z serialu, bo to będą wątki w piątce.
Okej.
Chociaż nie wiem, czy czasem to, że wiesz, Todd Howard, to teraz żartuję, proszę Państwa, uwaga, że czyta sobie ten scenariusz i mówi tak, ten wątek to byłby dobry w grze, to im powiem, że tutaj, że to już mamy u nas, nie?
Ja bym się, Todd Howard tak błądzi w chmurach, ja bym w ogóle nie wierzył w nic, co on mówi i myślę, że większość ludzi nie wierzy w co on mówi.
No tak. Ale został zapytany, jak wygląda według niego przyszłość tej marki i on odpowiedział właściwie, że to jest ich DNA. Ciężko mówić, że to jest ich DNA, skoro kupili sobie tą markę w pewnym momencie. Nie ma pomysłu na... bo tam było pytane, czy jakaś inna firma mogłaby zrobić. On powiedział, że właściwie to jest ich marka, ale nic tam nie wyklucza. Czyli tak nic nie wiadomo. Teraz mamy między Falloutem 4 a 5 będzie chyba najdłuższa przerwa w historii tej marki. No bo jeżeli popatrzymy sobie, kiedy miałaby wyjść ta gra, to 2030 rok, żeby państwo zrozumieli, o czym mówię.
Tak. No nie zanosi się, jeżeli miałaby to robić Bethesda, oni mają, nie robią dwóch gier naraz, robili Starfielda przez długi czas, teraz zakładam, że się skupiają na Elder Scrollsach i chyba nie mają wyjścia, bo oczekiwania wobec Elder Scrollsów są.
Albo więc się skupiają na Falloutie 76.
Jasne. Nie wiem, na czym oni się skupiają w tym Falloutie 76. Tam jest dodawany content, ale to jest... Okej, można tę grę polubić, ale trzeba sobie zdawać sprawę z jej ograniczeń.
No czekaj, no przecież dzisiaj, czy tam wczoraj wyszedł ten Skyline Valley i to jest na serwerach testowych.
Tak.
To jest całkowicie nowy obszar i pełna aktualizacja, czyli z tą fabularną częścią, zadebiutuje w maju.
Tak, ja poczekamy, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw. Ja też o tym opowiadałem w swoich materiałach i jestem zainteresowany tym. Może to jest jakieś takie rozwiązanie dla Bethesdy, że mogą się skupić na tym Falloutie 76, bo mają dzieło, które jest usługą i które można rozbudowywać i które można, wiesz, spieniężać bardzo dobrze, bo już ten model spieniężania mają tam opracowany. Może lepiej popracować nad tym, niż rzucać Elder Scrolls i brać się za Fallouta 5. Myślę, że to jest dla nich jakieś rozwiązanie. Jeżeli założymy, że oni są w stanie w ogóle myśleć w tym kontekście, w taki sposób o tych grach, bo ja mam co do tego wątpliwości. Fakt, że nie wykorzystali serialu do tej pory i nie zaplanowali wykorzystania tego serialu, świadczy o tym, że ten zamysł kreatywny no u nich kuleje bardzo mocno. I może Fallout 76 byłby dobrym pomysłem, pod warunkiem, że oni w ogóle mają pomysły. Bo ja trochę krytykuję Bethesdę i być może jest to uzasadnione dzisiaj i większość osób ze mną się zgodzi, ale ja mam w ogóle takie wrażenie, że Fallout 76 to jest taka firma, która się w naturalny sposób zestarzała i zbliża się powoli do emerytury. Bo mamy wiele takich sytuacji, kiedy są duże firmy robiące bardzo dobre gry i je szlak trafia po tym, jak zostaną przejęte przez dużego wydawcę. Tak było na przykład z BioWare, tak było można zakładać, że z Blizzardem też takie coś się wydarzyło, że firmy w takim rozkwicie, przejęte przez dużych wydawców, coś się z nimi niedobrego działo. Natomiast Bethesda od początku do końca, oni jakby zachowali niezależność nawet po tym przejęciu przez Microsoft i po sukcesie Skyrima, wydaje mi się, że to było takie ich to magnum opus, najlepsze możliwe dzieło i gdzieś tam ktoś wyszedł z założenia, że okej, mamy to, robimy w tym swoim formacie, może nic nie zmieniajmy, bo to działa. I w ramach takich przemyśleń wyszedł Fallout 76, wyszedł Starfield, wiemy, że to już jest archaiczne i bardzo przestarzałe, ale jakby tam nie ma jakiejś takiej chęci, żeby to było innowacyjne, żeby było nowoczesne. Tego w Bethesdzie nie widzę i to jest taki dla mnie efekt naturalnego starzenia się po prostu firmy, korporacji, która jest skostniała.
Problem jest taki, że to jest, patrząc na projekty, które robi, to jest to dość mała firma. Znaczy tam pracuje jakieś 450 ludzi.
No, zgadza się, no to mała firma też się może zestarzeć.
Oni robią coraz większe projekty tą samą ekipą, kiedy te projekty stają się trudniejsze, większe.
Wiesz co, to też jak się patrzy na problemy, jakie są w branży AAA zwłaszcza, to można odnieść wrażenie, że powiększanie ekipy wcale nie służy poprawianiu jakości gry. Więc nie powiedziałbym, że to jest taka ekipa, która jest mała, żeby zrobić dobrą grę AAA.
Dobra, przy Starfieldzie, przypomnę ci, Remigiuszu, że ileś tam miesięcy Phil Spencer wysłał tam jakiś grupę magików, techników, którzy mieli połatać te wszystkie błędy i doprowadzić tą grę do jakiegokolwiek grywalnego stanu. Ewidentnie świadczy, że oni mają za mało ludzi.
Albo mają ludzi, którzy myślą w staroświecki sposób i nie są w stanie wyprodukować nowoczesnej gry. To oczywiście raczej
nie wyklucza też, nie?
Stawiam na to, że może mają za mały zespół. To jest coś, na co mogę się zgodzić, ale wychodzę z założenia, że tam problemy są też właśnie tego rodzaju, że oni już tak utknęli w tych swoich pomysłach sprzed lat, sprawdzały im się zawsze i nie mają absolutnie skłonności, żeby to zmieniać. Więc może być tak, że może naturalnie powinni powiększyć ten zespół.
Ciekawostka teraz, słuchaj. Dzisiaj wychodzi ten patch, ja na pewno go sprawdzę, ale ja odpaliłem sobie ostatnio Fallouta 4 na Xboxie i nawet nie wiedziałem, że normalnie jest tam opcja 4K60, którą możesz sobie włączyć za pomocą moda. I możesz sobie po prostu odpalić na konsoli moda, który odpala ci 60 klatek i 4K.
Okej.
Okay. I zobacz, ten mod przynajmniej już jest od dawna.
Dzisiaj, bo dzisiaj prawdopodobnie przestanie działać.
Bo już pewnie nie będzie takiej potrzeby. Zobaczymy, jak ta oficjalna będzie działać, ale stawiam, że ta gra też jest stara, nie? 2015 rok, ma 9 lat. Więc stawiam, że jednak Xbox pociągnie, czy PlayStation, nie? Ale czemu to tak długo trwało w ogóle? Co się dzieje? Ileś mamy takich sytuacji, gdzie patrzymy na tą sytuację z Falloutem i ja nie mogę dowierzać, że tak silna marka tak kochana przez graczy i gracze bardzo oczekują nowych gier, właściwie jest zakopana, że jest MMO, które żyje i teraz po latach dostajemy patch, który stawiam, że pewnie trochę więcej zmieni niż to, co jest w tym jednym modzie, ale dalej to jest ja czuję, jakby nikt w Microsoftie, Microsoft kupił Bethesdę w 2020, faktyczne przejęcie 2021 marzec, że albo oni nie rozumieją, jaka to jest wartość, albo mają jakieś dalekosiężne plany, albo właściwie nie wiem, o co chodzi. Czemu tutaj nic się nie dzieje?
To ja myślę, że Pewnie jest kilka możliwych sposobów. Pewnie jest jedno jakieś wytłumaczenie, na które być może trafimy, być może nie trafimy. No faktycznie Bethesda porzuca te swoje dzieci, jakby były nieudane, a są bardzo udane. Todd Howard może trochę błądzić w chmurach, to też jest takie prawdopodobieństwo, ale być może jest to wskazanie, które już żeś dzisiaj zauważył, że może brakuje im zasobów ludzkich, że w takich sytuacjach jak na przykład Wiedźmin 3, prace nad patchem nowogeneracyjnym Wiedźmina 3 były realizowane przez jakąś tam specjalną małą komórkę ludzi, którzy po prostu się tym zajmowali. To było ich zadanie i dowieźli ten projekt w nie najgorszej formie, przynajmniej na konsole. Na PC-tach były tam problemy. Może w Bethesdzie nie ma ludzi, którzy mogliby to robić, mogliby się zajmować tymi projektami, bo wydaje mi się, że zwłaszcza po tylu latach naprawdę niewielka grupa ludzi mogłaby pracować nad tą grą i doprowadzić ją do bardzo dobrego stanu dzisiaj przez te 9 lat. Ale tych ludzi tam brakuje i albo nie ma woli, żeby ich kierować, no bo przecież są całe społeczeństwo moderów, działa nad Falloutem i może dlatego to jest porzucane, a może ja myślę, że ta trochę społeczność rozleniwiła Bethesdę, że oni wrzucają swoje gry nie jako gotowy produkt, ale jako taki sandbox, na którym moderzy będą pracowali.
Okej, ale to nie jest nic złego, no bo wiesz, no bo oni też z tego zarabiają, masz płatne mody i też Bethesda z tego zarabia, więc to są mikrotransakcje, no powiedzmy, że kupujesz te, jak to się nazywa, creation, te punkty tam sobie za prawdziwe pieniądze, wydajesz to na mody i biznes się jakoś kręci, nie? Tak samo jest w Skyrimie.
No, nawet nie wiedziałem, że te mody. Wiem, że Bethesda próbowała przez wiele lat wprowadzić z lepszym albo mniejszym sukcesem. Nie wiedziałem, że ostatecznie to zrealizowali.
No to już do czwórki, do Skyrima to już dawno.
Okej. Wiem, że Fallout 4 miał dosyć dużo całkiem zacnych DLC-ków. Gdzieś tam po drodze. Że była ta wyspa, która była całkiem solidnym kontentem fabularnym i że były jakieś takie warsztatowe rzeczy, że można było sobie coś tam w tej bazie własnej budować, ale już tam się nie przyglądałem temu super uważnie, ale były całkiem niezłe DLC, więc coś tam pracowali.
Nie no, oczywiście, że pracowali, tylko to mówimy o grze, która w przyszłym roku będzie miała 10 lat.
Zgadza się, tak.
Więc ja mówię trochę o marce. Właściwie mamy... No bo teraz MS decyduje. Znaczy albo Bethesda decyduje, to my dokładnie nie wiemy, czy na przykład Microsoft może powiedzieć. Phil wchodzi tam i mówi, słuchajcie, wyróbcie swojego Fallouta 5, a tutaj ktoś inny zrobi coś innego. Nie wiemy, bo są trzy tak naprawdę opcje. Pierwsza opcja to jest Bethesda robi F5 i tylko Bethesda robi gry z Falloutem. Nikt inny nie ma prawa do marki, nikt inny nie będzie robił. Były przez lata opcje, że ktoś tam chciał robić dla nich jakieś gry w tym uniwersum i to się nie wydarzało. Jedyną taką, no przypomnijmy sobie też, że to jest marka, która była tworzona przez lata przez różne firmy. Trzy różne firmy robiły gry, czy nawet więcej, ale te główne odsłony, nie? Że masz jedynkę, dwójkę, masz tę trójkę, czwórkę, 76 i New Vegas Obsidian, nie? Więc, wcześniej te Bethesdy, te główne.
Tak. Wiem,
więc MS może zrobić tak, że okej, Bethesda, chcecie sobie robić piątkę, ale marka zasługuje na coś więcej i może by ktoś ze stajni Microsoftu jeszcze to robił. No mamy In Exile, który jest tam Brian Fargo.
Westworld, czyli...
tak, ale tam. Oni teraz robią Clockwork Revolution.
Revolution, tak.
Więc raczej nie pracują nad nową grą, tylko kończą starą. Nie wiemy, kiedy będzie wydana. Najprawdopodobniej najwcześniej to jest przyszły rok. I to jest firma, która pewnie by się, my jako ojcowie...
No mieliby ochotę.
Jak ojcowie twórcy mogliby zrobić tą grę, nie wiemy, czy chcą.
Wiemy, jaka to byłaby gra, bo podejrzewam, tak, że oni jednak są przywiązani do tych izometrycznych rozwiązań.
O tym sobie jeszcze porozmawiamy zaraz. Jest Obsidian. Obsidian jest zawalony projektami, bo w tym roku wychodzi Avowed. The Other Worlds 2 jest... zatizowany. Nie wiadomo, czy są jakieś prace, czy nie, tego nie wiemy, ale też Obsidian ma coś takiego, że potrafi wydzielić mały team, który pracuje nad mniejszą grą. No i mieliśmy takie dwa przykłady, czyli Pentiment i Grounded. No i to też jest firma, która czerpała bardzo dobrze odnajduje się w obcych IP, nie? No bo były Gwiezdne Wojny, Dungeons and Dragons, South Park, Fallout.
Zatrzymamy się na chwilę przy Obsidianie.
Dobrze.
Bo masz rację mówiąc, że oni są zawaleni robotą. Tam na pewno wszystkie ręce na pokładzie są w ramach Avowed, bo tam już gra była prezentowana jakiś czas temu. Uwagi graczy i widzów takie były nie do końca pocieszające, więc może tam się jakąś dodatkowy wysiłek trzeba włożyć, żeby dopieścić tę grę. Ja bardzo na nią czekam i bardzo, bardzo na nią liczę. Właściwie to nawet jestem pewny, że mi się spodoba, bo raz, że to fantasy RPG, dwa, że to Obsidian i oni przynajmniej moje potrzeby zaspokajają. Natomiast ten projekt The Outer Worlds 2 to jest coś, co było faktycznie zatizowane już chyba ze 2 lata temu, ale podejrzewam, że prace są totalnie na takim poziomie koncepcyjnym, że tam może jest parę kartek papieru rozpisane, bo po co robić więcej, zwłaszcza jak się ma inny projekt. I się zastanawiam, czy gdyby tam z Obsidianem nie poprowadzić negocjacji w ramach Fallouta, to czy oni nie mogliby odłożyć The Outer Worlds 2 na później i zabrać się za Fallouta właśnie, albo Fallout New Vegas 2. Bo to jest, wiesz, jakby motywacja dla Microsoftu może być jakaś dodatkowa po sukcesie Fallouta serialu. I powiedziałbym, że ten pomysł nawet by mi pasował. Gdyby Obsidianowi dano okazję zrobić kontynuację New Vegas, to mogło być coś, co i graczom się spodoba i nam będzie pasowało, co nie zmienia faktu, że pewnie premiera będzie też za 6 lat, nie?
No tak, jakby teraz zaczęli, to za 4 minimum, nie?
No.
Problem polega na tym, że studia Xboxowe są mocno zaplanowane. Mamy ponad 20 gier zaplanowanych już i już ogłoszonych przez Microsoft. Korporacje są dość mało elastyczne, więc co tam my byśmy sobie chcieli, albo co tam sobie ktoś wyobraża, jest mniej istotne niż plan, który zaklepał zarząd. Więc nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale wątpię, że to będzie takie proste i że nagle sobie, że tu nam pasuje, że In Exile i Obsidian będą robić Fallouty, to tak będzie? Raczej wątpię. Znaczy, myślę, że to się szybko nie wydarzy.
No, to jest, to powiedziałbym, że Microsoft w tej sytuacji bardzo optymistycznej dla marki Fallout trochę został złapany ze spodniami opuszczonymi do kolan. Że zanim te spodnie podciągną, zacisną pasek i ruszą do biegu, to minie trochę lat. I to też zważywszy na rozmiar korporacji. Więc nie spodziewałbym się wielkich rzeczy. Jedyna rzecz to jest taka, którą ty tutaj podrzuciłeś i którą ja mimo mojej niechęci do Fallouta 76 wspieram, to praca nad tą grą usługą. Bardziej zaawansowana, bardziej zaangażowana w nowe dodatki, w nowe obszary. To jest coś, co może się sprawdzić, bo jest tu i teraz.
Kasa leci
na bieżąco,
cały czas,
to już zarabia, nie? Na siebie. Nie?
Tak.
Więc może to nie do końca jest najlepsze rozwiązanie, bo wielu graczy rozumie, na czym polegają problemy Fallouta 76, ale jest to jakieś rozwiązanie, żebyśmy dostawali nowe rzeczy z tego świata.
No i trzecią opcją jest to, że po prostu Microsoft zrobi z tym IP to samo, co z Gwiezdnymi Wojnami i powie tak, macie jakieś fajne pomysły na gry w tym świecie? Piczujcie do nas, dogadamy się. Wtedy zewnętrzne studio mogłoby zrobić taką grę. No oczywiście już przed tym, jak no bo Larian tak tam ogłaszał, czy co robi, jak robi mniejsze projekty, to tam ludzie się jarali, że może Fallouta, jakby to było piękne, nie? Że to, że ideą jedynki i dwójki była ta taka wolność RPGowa, no to jakby Larian robił Fallouta, to by było po prostu...
Nie rób mi nadziei, nie rób w ogóle ludziom
Ale
nadziei.
Nie robią. Znaczy przynajmniej wiemy, że te dwa projekty, które oni powiedzieli, że będą robić, to jest na własnych IP. No i też nie dziwię się, bo podobnież jednak z Hasbro mieli dość kiepskie doświadczenia. Josh Sawyer też potwierdził, że jak oni pracowali przy Dungeons and Dragons rzeczach, to bardzo złe były te, no tam przy Neverwinter, tak, to jak pamiętam, że bardzo złe były, zła współpraca z Hasbro.
To ciekawe, bo to pewnie gdzieś tam jest w kuluarach się o takich rzeczach mówi, bo jednak oficjalnie jak się wypowiadają...
Oficjalnie na Twitterze napisał, tak totalnie. Jakby
ale Sawyer, tak?
Josh Sawyer, tak.
Bo Sven Winke raczej mówił pozytywnie o Hasbro i o Sword and the Ghost.
Nic tam, no ale wiesz, no jakiś tam powód jest, że idą w swoje IP. Wiadomo, że to jest to, że nie muszą się dzielić z nikim kasą. No ale jakby to no, była nie, taka nie, super,
ja się cieszę, że idą, to... ja się cieszę, że idą no, swoje tak. IP, bo jednak Dungeons and Dragons to fanem wielkim nie jestem komputerowych tych ekranizacji, mimo że Baldur's Gate 3 absolutny cudeńko.
I no, to też od razu do Państwa, tak sobie tutaj rozmarzmy się, jakie studio byłoby najlepsze do zewnętrzne poza Microsoftem do robienia Fallouta. Czekam, aż ktoś napisze, że Naughty Dog.
No nie wiem, nie jestem pewny. Ja
to taki żarcik, to taki żarcik. A ty, kto by tam? No CD Projekt, to wiemy, nie?
No to ja zawsze CD Projekt cokolwiek może robić, to ja będę szczęśliwy.
To się nie wydarzy.
Ja myślę, bo wspomniałeś dzisiaj, jeżeli to jest pytanie także do mnie i na które mogę pokrótce opowiedzieć, to wspomniałeś o tych realizacjach filmowych różnych i zainteresowało mnie Horizon Zero Dawn, więc studio, które robi Horizon Zero Dawn, czyli Guerrilla Games, oni by mogli też zupełnie spokojnie robić Fallouta, bo mają niesamowity silnik chociażby. Oczywiście nie wyobrażam sobie Fallouta, w którym bohater się wspina tak jak Aloy w grze, nie o to chodzi, ale ta technologia to jest fantastyczna sprawa, więc im bym mógł w ręce własne oddać, ale to nie wchodzi w rachubę, bo to jest studio wewnętrzne Sony, jakby nie patrzeć, więc nie ma o czym mówić.
Czemu nie? Ja uważam, że to jest kwestia tylko biznesu. Jak tam im wyjdzie w Excelu, że to im się opłaca.
Na to jestem otwarty. No, prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale tak.
A jeszcze by ekskluzyw na PlayStation 5, nie?
O nie. No to nie wchodzi w rachubę. Z pomysłów, które żeś tutaj podawał, to po pierwsze tak, no Horizon Zero Dawn, myślę, że ciekawy świat. Tylko postać taka, powiedziałbym, nie do końca interesująca. Ciekawe, czy w filmie dałoby się to zrobić, w serialu dałoby się to zrobić dobrze. Na pewno Alan Wake mnie zainteresował. Bo...
Ale to mówisz teraz o grach, które na seriale, bo tak...
Tak. To wróciłem sobie to, być może przedwcześnie, wróciłem sobie do tej listy, którą żeś zrealizował, bo wcześniej mnie to już kupiło i noszę to w sobie od początku, jak żeś o tym opowiadał.
Okay.
Alan Wake, który już teraz nawet w tej growej konwencji jest bardzo, filmowy. Bardzo filmowy. I myślę, że to byłaby fajna historia i nawet dla ludzi, którzy za grami na przykład nie przepadają albo nie grali, no to Alan Wake jest bardzo, bardzo interesującą opowieścią. Tam ten mistycyzm z realizmem się miesza w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Disco Elysium, rzecz jasna, bardzo, bardzo ciekawy świat. Pozostałe rzeczy, może nawet Plague Tale by mi się spodobał. Mass Effect, rzecz jasna, to się... A ten Mass Effect, to wiesz, kto to robi? Czy to po prostu
nikt
są takie plotki?
Żadnych z tego nie robi. To jest... To ktoś tam poogłaszał i że ktoś coś będzie robił, ktoś kupił prawa i to jest większość tyle tematów.
Okej.
Okay. God of War robi Amazon.
No, Amazon robi God of War. A wiadomo, kto tam będzie grał główną rolę, bo mówiono też, że rolę Kratosa ma dostać ten aktor, który głos podkładał pod bohatera.
To jest jakieś brednie.
No, brednie. Czemu od razu takie ostre słowa? To takie plotki.
No bo nie ma producenta. Niczego nie ma przy tym serialu.
Wiem. A no to być może się po prostu dyskutuje w social mediach, a nie ma nic na rzeczy. No dobrze. No i System Shock mógłby mnie zainteresować i Vampir, bo to też fajne rzeczy były.
Więc wróćmy sobie do przyszłości.
No proszę bardzo. Widzę, że zboczyłem mocno.
Znaczy tak wróciłeś nagle do tego,
że tam... Musiałem wreszcie to z siebie rzucić.
Dobrze. Kolejną opcją, która może się dziać z marką i zapewnie się wydarzy, to są porty i remastery. I ja powiem szczerze, że po tym serialowym haju falloutowym, no to doszedłem do wniosku, że bardzo chciałbym port jedynki i dwójki na tablety albo w ogóle na takie Enhanced Edition, jak było z Baldur's Gate'ami jedynką i dwójką. Może lepiej zrobione? Ale super by to było, gdyby tam była sensowna obsługa pada, gdyby tam była sensowna obsługa dotyku, że ja mogę sobie na tablecie grać. No tam nie jest to gra zręcznościowa, więc to by było coś takiego, co naprawdę chciałbym. Nie wiem, czy to im się zepnie w Excelu, musielibyśmy... wiedzieć, czy ten Baldur's Gate 1, ile kosztował, znaczy ten Enhanced Edition 1 i 2, czy to się ostatecznie opłacało. No pewnie firmy to są w stanie dostać sobie takie dane, ale to jest taka rzecz, że chciałbym. Nawet nie musi to być specjalnie upgrade'owane graficznie, bo ta gra nie wygląda źle, ale to sterowanie, ja trochę próbowałem na Lenovo Legion Go sobie pogrywać w jedynkę. No i nawet jak ten, to przede wszystkim tam jest problem z precyzją, bo możesz sterować tak najczęściej, tak, znaczy przy Steam Input są opcje sterowania i najczęściej to jest tak, że myszkę to masz lewą gałkę, nawet jak zjedziesz czułość na najniżej, to jest mała precyzja, dużo lepiej tym gładzikiem się gra, no ale taka jedynka i dwójka na wszystkie platformy łącznie z konsolami? Kurczę. No, to tak, no, tak jak pomyślicie, to tak byłoby no to, miło.
No myślę, że tak. I to myślę, że koszt realizacji tego nie byłby aż taki duży. To nie jest
tego nie wiemy. Nie wiemy, w jakim stanie są, czy są, wiesz, te źródłowe wszystkie pliki, czy jest kod cały. To nie wiem w sumie, więc to no bo jak tam by dochodziła jakaś wsteczna inżynieria, to mogłoby to ciut drożej kosztować. Ale nie wiem, nie mamy zielonego pojęcia. To bym chciał, bo to by było super. To jest taka rzecz, że jeszcze ciekawostka. Cenega się odniosła do tego, kto ma prawa do języka polskiego. Tak, bo proszę państwa, jedynka i dwójka nigdzie nie jest dostępna po polsku. Nigdzie. Okay. Wszędzie jest wersja bez języka polskiego, dopiero plus taki, że to jest gra tylko na PC, więc no łatwo sobie tam dograć spolszczenie, a Cenega odpowiedziała i powiedziała, że oni nie mają żadnych praw do spolszczenia, wszystkie prawa do tych wersji językowych ma Bethesda.
Tam ten cały proces spolszczania tych gier i chyba w Trójce też był taki problem, czy w New Vegas był taki problem. Ja mam wrażenie, że ktoś tam totalnie dał ciała i to raczej po stronie polskiej, bo te gry mają różne wersje językowe i tylko z Polską jest taki problem, więc no to nie jest rzecz sympatyczna. Jeżeli miałaby się pojawić wersja polska, to powiedziałem, że ktoś musiałby ją od zera zrobić, mając od początku wiedzę, kto ma prawo.
Nie, czemu? Przecież jak oni mają prawa do tego tłumaczenia, to tłumaczenie istnieje.
To trzeba by wykonać jakąś minimalną pracę, żeby zaimplementować to tłumaczenie.
Albo nawet, nie wiem, na Gogu, jak wrzucić to jako paczkę, no, że sobie dogrywasz oficjalnie. Nie wiem, jak to ma działać zupełnie. Stawiam, że po prostu nikogo to nie interesuje, bo po co?
No może trochę zainteresuje, zważywszy na ostatnią sprzedaż, ale palicho. Wspominałeś o jedynce i dwójce, ja od lat już powtarzam, że chciałbym remake'a jedynki i dwójki na silniku 3D, ale to też się pewnie nie odbędzie za szybko, o ile w ogóle, więc to takie niespełnione marzenie, które noszę w sobie i może kiedyś.
Ale na Creation Engine?
Nie. Jakiegoś ambitnego studia.
Ja powiem szczerze, że wcale by mi nie przeszkadzało, gdyby powstawały gry z tej serii dalej w rzucie izometrycznym.
Tak, tak. Myślę, mogłaby równolegle iść zupełnie jakby osobna historia. Tak.
I kolejna rzecz to remastery. Wiemy z ujawnionych dokumentów Microsoftu, że był plan na remaster trójki i być może on zostanie teraz ogłoszony w czerwcu na tej konferencji. Mam nadzieję. Fajnie, jakby New Vegas było jeszcze zremasterowane. No bo to jest piękna i mądra gra, no. Co mam więcej tutaj powiedzieć, no.
Jestem jak najbardziej za. To nikt nie powie nie temu pomysłowi.
Remigiuszu, jaki powinien być nowy Fallout? Na jakie ty gry czekasz? Gry albo grę?
Falloutową? Wiesz co, no tam Fallout tyle oferuje historii, tyle tych krypt jest bardzo zróżnicowanych, że w zasadzie wszystko, co miałoby być zrealizowane na bazie tego pomysłu, to jest coś, co ja biorę od razu z otwartymi ramionami i nie będę się zastanawiał trzy razy, więc ja bym chciał cokolwiek, żeby w Falloutie się działo. Mam tą nadzieję, którą trochę ty tutaj podbiłeś, że ten Fallout 76 będzie rozwijany i że tam się będą pojawiały nowe rzeczy i też mam takie poczucie, że to jest jedyny sposób, żeby zaspokoić swoją potrzebę z Fallout. Jeżeli o to chodzi. Ja na pewno będę pogrywał Fallouta 4. Teraz przez jakiś czas, jak wyjdzie ta wersja zupgrade'owana do next-genowych rzeczy, to sobie potestuję, bo tam nigdy nie miałem okazji ograć wszystkich DLC. Ja tam ograłem Z2, tą wyspę i coś tam jeszcze tam z automatonami chyba była taki był dodatek, ale chętnie na to spojrzę jeszcze raz i mam nadzieję, że będzie dobrze chodziło i dobrze działało. To powinno mnie zaspokoić na jakiś czas. a resztę no to trzeba się uzbroić w cierpliwość, podejrzewam. Możemy mieć tam różne pomysły i takie pomysły nawet niektóre mają szansę realizacji, ale przede wszystkim cierpliwość, bo tutaj nic więcej nie pozostało i może czekanie na drugi sezon Fallouta z nadzieją, że on nie popsuje obrazu samego serialu i marki. No bo chyba nie popsuje.
No tak. No ja powiem ci, że to jest takie tak ciekawe uniwersum, że tam wiele gatunków w ogóle gier. Jak nawet popatrzymy w przeszłość, nie? No to mamy RPG, mamy grę taktyczną, mamy gry Bethesdowe, czyli takie, powiedzmy sobie szczerze, szczelanki udające RPG.
Okay.
Ale jak ja się nad tym zastanowiłem, to w sumie patrząc na sukces Baldur's Gate'a, to właściwie dlaczego nie miałoby być dwóch linii, czyli te takie 3D Fallouty i te 2D izometryczne. Jeżeli to jest bardzo mocna marka i my to, i mamy ogromne potwierdzenie. Serial z sukcesem, gry pikują, po prostu jest szał. Właściwie zastanawiam się, dlaczego tam nie ma takiego systemu, że co 2 lata wychodzi jakaś gra. Czyli masz, powiedzmy, 2 firmy robią, albo 3 nawet. No tak jak jest Call of Duty, nie? Tylko, że tam masz cykl roczny. Może to nie jest najlepszy przykład, no ale da się tak robić, nie? Że raz, że co 2 lata masz raz mniejszą grę, raz dużą odsłonę.
A,
i
wiesz,
zespoły mają minimum 4 lata na to, żeby to ogarnąć. Pięknie by to było, tak się nie wydarzy.
No wiesz, no to nie jest Ubisoft i być może dobrze, że to nie jest Ubisoft. No każda z tych firm ma swoje problemy i one są w zupełnie innym miejscu ulokowane. No bo Ubisoft robi to, co mówisz, ale też powiedziałbym, no może finansowo to się
ale z Assassinami to się sprawdziło. No ta poprzednia trylogia, czyli ten Origin, Odyseja i Valhalla, fantastyczne gry.
Okej. Okay. Ja pamiętam, jak wychodziło The Division, pierwsza część ta w takim zaśnieżonym Nowym Jorku, to pomyślałem sobie, żeby fajnie by było, gdyby Ubisoft właśnie zrobił Fallouta kolejnego, ale teraz mam już wątpliwości, chociażby po Skull & Bones ostatnim, więc ja nie
no,
wiem.
To inna firma, nie? No to teraz będziesz mógł sobie porównać to do Outlaws.
Tak, bo to Massive robi. No ale ogólnie to się wszystko trzyma pod szyldem Ubisoftu, więc dzisiaj nie jestem taki przekonany. Nie wiem, kto mógłby zrobić kolejnego Fallouta, ale też kolejny pomysł, żeby to szło równolegle, trochę takiego klasycznego 3D i trochę izometrii. Czemu nie? Ja jestem za, tylko no Microsoft i duża korporacja i powolne myślenie i zanim przejdą do działania, to serial się może skończyć nawet jak będzie miał 8 sezonów, więc...
Nie, no już przespali ten pik, no. To jest... Serial nie robi się w tydzień ani w 2. No, mieli, wiesz, 2 ponad lata na to, żeby chociaż zdążyć z tym patchem.
Tak, zgadza się. No może zdążą z kolejnym patchem na premierę drugiego sezonu.
Zdążyć z tym, to 19 sezon, tak, z tą aktualizacją i z nową mapą, ten Skyline Valley, no też nie zdążyli. No to jest... Okay. Nie wierzę w to, że oni nie wiedzieli, że serial zrobi im taką robotę. Nie wierzę w to. Znaczy to nie ma... Patrzysz na to, co się działo w przeszłości u podobnych firm i widzisz, że jest pik. Robią... Duże szanse były na to, że serial będzie dobry. Zresztą wyłożyli na to pieniądze. No to tym bardziej nie wiem, co się dzieje, nie? Stawiam, że problem ma konkretne imię, nazwisko. Nazywa się Todd Howard. I że on po prostu to trzyma twardą ręką i mówi, to jest nasze, my odpowiadamy za ten sukces i tyle.
Ja wiesz co, no pewnie tak jest, jak mówisz z tym Toddem Howardem, ale ja raczej bym wychodził z założenia, że oni mimo wszelkich znaków na niebie i na ziemi nie wpadli na to, że ten serial im podbije sprzedaż.
Nie wierzę w taką rzecz. To,
no to słuchaj,
jest nierealne.
No,
zobacz,
to
byli zobacz, Amazon był przygotowany, bo to nie jest tak, gadżety jakieś, za darmo rozdawali F-76, teraz do odbioru jest w Prime. Wiedzieli, że to będzie się działo, do Sheltera dodali jakieś tam rzeczy związane z serialem. No to ja myślę, no, że oni mieli większe plany, ale ta firma jest, to w tym filmie, o którym ty mówiłeś w zeszłym tygodniu, to jest powiedziane. Że oni robią wszystko sami i to jest firma, która nie jest w stanie tego ogarnąć. Być może. To jest problem, nie?
Być może.
450 osób, to nie jest dużo. I no, zobaczę, no, i to jest się, dwa razy mniej niż CDEP.
No, to zresztą chyba ostatnio były takie analizy a propos Dragon's Dogma, bo w Dragon's Dogmie 392 osoby robiły tę grę i się uważa, że to jest niewielka grupa osób, zważywszy na to, że tam w Cyberpunku było ponad 3000 osób ostatecznie od początku do
tak,
końca.
No tak, bo to nie liczę już outsourcu, nie, tylko ile studiu.
No więc tak czy inaczej jest to... Jest, zgadzam się. Jest to niewielkie studio. Myślałem, że Bethesda jest odrobinę większa. Ale to nadal nie usprawiedliwia. Jeżeli wiesz, że nadchodzi takie dzieło, które może wpłynąć na sprzedaż, no to robisz wszystko, a zwłaszcza, że współpracujesz z Microsoftem, żeby się przygotować na to. Nie? No tutaj jest jakieś zaniedbanie bardzo wyraźne.
Ja się zastanawiam właściwie, czy tak sobie film Spencer siedzi i mówi tak, czy Starfield to był sukces? Czy oni uważają to za sukces?
Przepraszam, bo chyba jest tylko pytanie, czy...
Całościowo, oni... nie? Czy patrzysz na to i mówisz, tak, to jest dla nas sukces i chcemy powtórzyć ten sukces, wiesz, czy... Nie, no dobra, bo wiesz, coś... Ja nie mówię o tym, że się udało, bo to udało się, sprzedało się i ja mówię o tym, czy oni uważają to za sukces. I teraz mamy drugą sytuację z Bethesdą w roli głównej i... Czy to jest sukces dla Microsoftu teraz? Wiadomo, te gry się posprzedawały, ale czy jak bylibyśmy lepiej przygotowani, to nie byłoby, wiesz, pięć razy tyle?
Ja myślę, że nam jest to łatwiej ocenić niż Philowi Spencerowi, bo Phil Spencer to jest osoba, która podejmuje te decyzje finansowe, więc on chyba raczej lubi myśleć, że to był sukces i to były dobre decyzje. My możemy trochę z takiego neutralnego punktu widzenia na to popatrzeć, więc ja nie sądzę, żeby to był sukces. Albo powiedziałbym, że okej, można to określić mianem sukcesu, ale jak weźmie się pod uwagę, jaki mógł być to sukces, a jak potencjał został zmarnowany, to raczej sukcesem nazwać trudno, nie? W obliczu potencjału, jaki to miało, w obliczu potencjału, jaki ma Fallout, to jest dużo zmarnowanych szans, bardziej. Mhm, tak to widzę.
Tak, nie? No ta marka to jest obecnie dużo zmarnowanych szans. Growych, nie?
Tak, zgadza się. To co, zamykamy dzisiaj?
Proszę Państwa, no to powtarzam te pytania, które padły tutaj podczas naszego gadania. Która według Was, jaka firma game devowa byłaby idealna do zrobienia nowego Fallouta? I też co powinno się dziać z tą marką? Czy na jaki remaster byście czekali najbardziej?
Jak najbardziej. To pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Pa. Trzymajcie się. Pa, pa.